slajd wyprzedził moje pytanie do publiczności, bo chciałem dzisiaj też tak interaktywnie jak Rusłan trochę zapytać, jaki list studiujemy, jak mnie widzicie, co wam przychodzi na myśl, ale niestety musiałbym tutaj zakryć, ale mam nadzieję, że pamiętacie, że jak pojawiam się, to znaczy, że mówimy o liście do Rzymian. List do Rzymian, najdłuższy list w Nowym Testamencie, w ogóle najdłuższy list, jaki się zachował z czasów starożytnych. Także idziemy krok po kroku, rozdział po rozdziale. Niektóre rozdziały zajęły nam nieco więcej, żeby się im przyjrzeć. Dzisiaj dochodzimy do rozdziału czwartego i właściwie cały ten czwarty rozdział będziemy dzisiaj studiować, ale nie bójcie się, to nie będzie studium każdego z wersetów po kolei, bo ich jest 25, to pewnie byście, myślę, że część z was powoli by ta sala pustoszała, przesuwalibyście się tam do stolika z jedzeniem. Nie martwcie się, zdążymy ze wszystkim. Ale chcę zacząć od tego, że każdy student pierwszego roku psychologii, ale myślę, że też każda osoba, która się szkoli ze sprzedaży, na takim pierwszym szkoleniu, jak przekonać klienta do tego, żeby coś kupił, czy jak wywrzeć wpływ, powoływane jest tak zwane prawo autorytetu. To prawo autorytetu mówi o tym, że jeżeli jest jakaś osoba, najlepiej, znaczy no dobrze znana, o nieposzlakowanej opinii, to można ten autorytet wykorzystać właściwie w każdym, do sprzedaży jakiegokolwiek produktu. I właściwie nie dziwi nas to, jeżeli jakiś znany piłkarz reklamuje zegarek. I myślimy sobie, no to pewnie jest dobry zegarek, bo reklamuje go znany piłkarz. Albo nie dziwi nas to, że skoczkowie narciarscy reklamują jakąś markę samochodów. A co mają samochody do skoków narciarskich? Tak? Co ma zegarek do grania w piłkę? Autorytet jest czymś, co mocno do nas przemawia i nawet podświadomie, jak widzimy aktora, który jest przebrany za lekarza, i w trakcie reklamy podaje jakiś specyfik, to sobie myślimy, no pewnie to jest lekarz i pewnie on ma coś tutaj ważnego do przekazania. Ale słuchajcie, nie tak jest w tekście, który dzisiaj będziemy studiować. Tutaj też nam się pojawią autorytety, ale autorytety konkretnie w tej dziedzinie, o której jest mowa. Rusłan trochę o tym wspomniał na samym początku. Będziemy dzisiaj mówić o wierze. I o takiej wierze, którą przybliżą nam dwie postaci ze Starego Testamentu, na które apostoł Paweł powołuje się właśnie w czwartym rozdziale listu do Rzymian. Ale zanim przejdziemy do czwartego listu, powiem jakby, co było w ostatnim odcinku. W trzecim z kolei rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł, jak to nazwałem, taki wbijał potrójny gwóźdź, żeby uświadomić Rzymianom, znaczy chrześcijanom, którzy mieszkają w Rzymie, właściwie o tym, czym jest esencja Ewangelii. Jak możemy dostąpić usprawiedliwienia z wiary. I te trzy argumenty, które wówczas omawialiśmy, były takie, że w zbawieniu nie ma powodu do dumy dla nas, ponieważ to jest Boże dzieło w 100%. Po drugie, że zbawienie jest otwarte dla każdego i tutaj niezależnie od rasy, narodowości. Pamiętamy o tym, że list do Rzymian był pisany nie tyle do narodu, czy do mieszkańców Rzymu, jako takich do Rzymian, tylko tam była mieszanka kulturowa i w dużej mierze ta grupa składała się etnicznie zarówno z nawróconych pogan, jak też z nawróconych Żydów. Także ten temat, zresztą w dzisiejszym kazaniu również się będzie przewijał, że dla ówczesnych nawróconych Żydów pewne jeszcze rytuały czy znaki, które miały zastosowanie w Starym Przymierzu, chcieli przenieść jeszcze na nowe. Także apostoł Paweł powiedział, zbawienie otwarte dla każdego. Znaczy apostoł Paweł w ślad za Panem Bogiem oczywiście. No i wreszcie po trzecie, że zbawienie potwierdza Boże prawo. Czyli to nie jest tak, że w momencie, w którym przyszedł Pan Jezus na ziemię, to Pan Bóg powiedział, dobra, odpuszczam to swoje prawo i proroków, tego w ogóle nie czytajcie, to nie jest ważne. Przyszedł Pan Jezus, On załatwi ten temat, bo Pan Jezus przyszedł właśnie po to, żeby wypełnić prawo. Jako jedyny był w stanie to prawo wypełnić, ale Pan Bóg jego nie wycofał. No dobrze, dzisiejsze kazanie zatytułowałem Ikony, znaki, prawo, istota wiary i w tych czterech częściach będę chciał skomentować poszczególne fragmenty czwartego rozdziału listu do Rzymian. Także ta teologia Pawła, o której wspomniałem z trzeciego rozdziału, mówiąca o tym, że upadła ludzkość, została ogłoszona za pogodzoną z Bogiem w darze, za darmo, w zupełnym oderwaniu od prawa mojżeszowego. Tak to zostało przedstawione. Natomiast w czwartym rozdziale znajdujemy właśnie dowody z prawa mojżeszowego, począwszy od Księgi Rodzaju, po Księgę Powtórzonego Prawa, właśnie na doktrynę usprawiedliwienia z łaski. No i powodem tej dyskusji, którą wydaje się apostoł Paweł, jest na pewno to, że właśnie były te dwie grupy wierzących w Kościele i dla jednych, szczególnie tych, którzy byli pochodzenia żydowskiego, no takie argumenty jak właśnie autorytety w postaci Abrahama czy Dawida, to myślę, że były po prostu bardzo mocne argumenty, które ich ostatecznie przekonały o tym, jaki był odwieczny Boży plan dotyczący odkupienia ludzkości. Także tematem przewodnim czwartego rozdziału jest jedno przymierze łaski, które obowiązywało od początku i że tak naprawdę Biblię powinniśmy traktować jako całość. Czyli to, co było w Starym Testamencie, ten sposób ratowania człowieka jest również aktualny dzisiaj. No dobrze, to zaczynamy od pierwszej ikony, od Abrahama, który, jak wiemy, był ojcem narodu żydowskiego, niekwestionowanym bohaterem, ale co też jest istotne, to nie był człowiek, który nie posiadał swoich wad. I jeżeli przeczytamy historię Abrahama po tym, jak już wyszedł i udał się w podróż, do której go Pan Bóg powołał, to po drodze popełniał błędy. Chciał Bożą obietnicę niejako przyspieszyć z własnej inicjatywy. Pan Bóg obiecał mu pomnożenie dużego grona jego potomków. Nie mógł się do tego doczekać i biorąc pod uwagę, że jego żona była w podeszłym wieku, stwierdził, że może spróbuje wydłużyć ten swój ród za pośrednictwem innej kobiety. Także to była ikona dla Żyda i myślę, że nadal jest, ale dobrze i myślę, że to tym bardziej potwierdza wiarygodność Pisma Świętego, że Abraham nie jest przedstawiany w Starym Testamencie jako człowiek, który nie ma żadnych wad. Wiemy dobrze, że tylko jedna była taka osoba i to był Pan Jezus, który nie popełnił grzechów. No dobrze, to przeczytajmy pierwszy fragment z tego czwartego rozdziału, wersety od 1 do 5. Moglibyśmy zapytać, co zatem osiągnął Abraham, nasz praojciec według ciała? Jeśli Abraham został usprawiedliwiony dzięki uczynkom, to ma powód do chluby. Jednak nie tak było między Bogiem a nim, bo co czytamy w Piśmie? Abraham uwierzył Bogu i to mu uznano za sprawiedliwość. Jeśli ktoś pracuje, nikt mu wynagrodzenia nie poczytuje za łaskę. Ono mu się należy. Kto jednak nie pracuje, lecz wierzy temu, który usprawiedliwia bezbożnego, temu wiarę uznaje się za sprawiedliwość. Chciałbym naszą uwagę szczególnie zwrócić na werset trzeci, gdzie pojawia się słowo, czy takie zdanie w różnych tłumaczeniach, ono brzmi tak, uwierzył zaś Abraham Bogu, Abraham zawierzył Bogu, albo uwierzył Abraham Bogu. Jest to cytat za Księgą Rodzaju 15, rozdział 6, werset. I apostoł Paweł trzykrotnie w tym rozdziale używa tego właśnie stwierdzenia. Abraham uwierzył Bogu, co wskazuje na to, że to było bardzo kluczowe z punktu widzenia teologicznego stwierdzenie apostoła Pawła, które następnie niejako rozbiera na czynniki pierwsze. I warto podkreślić, że Abraham nie uwierzył w przyszłego Mesjasza, bo on jeszcze nie wiedział, że jaki dokładnie jest ten Boży plan, ale on uwierzył w Bożą obietnicę, że będzie miał wielu potomków. Pan Bóg pokazał mu gwiazdy na niebie, czy we śnie zobaczył i powiedział, takie będzie twoje potomstwo. No i miał związane z tym wątpliwości, ponieważ do wypełnienia tej obietnicy, do czasu jej wypełnienia minęło 13 lat. Tak jak już wspomniałem, próbował tę obietnicę wypełnić na własną rękę. Chciał przyspieszyć Boże działanie, a jednak Bóg jakoś przyjął tę jego niedoskonałą wiarę i możemy dzisiaj czytać o tym, właśnie apostoł Paweł się powołuje na Abrahama, który został usprawiedliwiony. I co to może nam mówić o tym, jak Bóg do nas podchodzi? Myślę, że jedną z takich myśli jest to, że Pan Bóg współpracuje z ludźmi takimi jak my, którzy mamy swoje wady, którzy są ludźmi grzesznymi, ale w momencie, w którym uwierzymy Mu, w którym zawierzymy Mu nasze życie, w którym oddamy Mu nasze życie do prowadzenia, jest w stanie wykorzystać je dla swojej chwały. Nawet jeżeli ta nasza wiara nie będzie tak duża, jak wiara Abrahama, przynajmniej tak sobie wyobrażamy, że była. Bo sednem wiary jest reakcja na Pana Boga, który siebie objawia, bez ostatecznego polegania na naszych osobistych wysiłkach czy zasługach. I moglibyście sobie teraz pomyśleć, no tak, Abraham uwierzył, zawierzył, zostało mu to poczytane za usprawiedliwienie, został zbawiony, no i właściwie super, nie musiał nic więcej robić. Ale tak naprawdę polega na tym, że to zawierzenie, zaufanie Panu Bogu przez Abrahama oznaczało po prostu posłuszeństwo. Jedna z osób tutaj wspomniała na samym początku, jak Rusłan pytał, czym jest wiara, no bo wiara właśnie jest posłuszeństwem. To jest nie tylko deklaratywne zgodzenie się z pewnym zestawem prawd, ale to jest konkretne pójście za Panem Bogiem i oddanie Mu swojego życia. I celem chrześcijaństwa jest nie tylko to, żebyśmy sobie jakby zagwarantowali życie wieczne, ale również to, żebyśmy poprzez nasze życie oddawali Panu Bogu chwałę i to już tutaj. Czyli nie przez uczynki jesteśmy usprawiedliwieni, ale jesteśmy usprawiedliwieni po to, żeby pełnić dobre uczynki. To jest bardzo ważna dystynkcja i myślę, że w naszym kraju tego typu rozmowy możemy prowadzić z wieloma ludźmi, dla których hasło uczynki pojawia się jako taki, jako krok do tego, żeby zbliżyć się do Pana Boga. Niedawno, jak w tym tygodniu, miałem okazję rozmawiać z jedną koleżanką, która w momencie, w którym zapytałem ją na temat tego, co ona by powiedziała Panu Bogu w momencie, w którym by się z Nim spotkała i na jakiej podstawie miałby ją wpuścić do wieczności, ona powiedziała, właśnie, staram się być dobrą osobą, robię dużo uczynków. Jeszcze dodatkowo powiedziała, że to, w jaki sposób ona się stara być dobrą osobą, jest według jej własnego kodeksu zachowania. Czyli sobie ustawiła coś, co jest dla niej ważne, według tego żyje i ma takie przekonanie, że na podstawie tego swojego systemu wartości i tych swoich uczynków Pan Bóg ją przyjmie. Ale z kolei wspomniała też o chrześcijaństwie i wówczas zapytałem ją, no dobrze, to w takim razie dlaczego Pan Jezus w ogóle zmarł za nasze grzechy? I to pytanie wprowadziło ją w pewne zakłopotanie, nie była w stanie na nie odpowiedzieć, ale ostatecznie do tego to się sprowadza. W momencie, w którym, tak jak tutaj czytamy w tym fragmencie, jeżeli za pewną pracę otrzymywalibyśmy zapłatę, no to nie ma mowy tutaj o łasce. Także Bóg nie mówi, że jesteśmy w momencie po nawróceniu sprawiedliwi, ale jesteśmy, jakby mamy nałożoną tą szatę sprawiedliwości przez Pana Boga. Tyle jeśli chodzi o pierwszą ikonę, czyli Abrahama. Teraz Dawid. I apostoł Paweł wiedział, jak ważny był Dawid, król Dawid dla Żydów, bo to narodowy bohater, Wiadomo, że z tej linii od Dawida ostatecznie urodził się Mesjasz, ale Dawid, król Dawid po prostu poszerzał granice Izraela, wprowadził ją na ścieżkę szybkiego rozwoju. No i był też człowiekiem według Bożego serca, co możemy przeczytać. Także powołanie się na króla Dawida zaraz obok Abrahama było znowu mocnym ciosem czy mocnym argumentem dla tamtej społeczności, ale myślę, że może być też również lekcją i pewnym przykładem dla nas. To przeczytajmy kolejne wersety z 4 rozdziału, 6-8. Tak też Dawid opisuje szczęście człowieka, któremu Bóg przypisuje sprawiedliwość niezależnie od uczynków. Szczęśliwi ci, którym przebaczono nieprawości i których grzechy zakryto. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie przypisze grzechu. I Dawid, podobnie jak Abraham, nie był człowiekiem idealnym. Bardzo często chociażby jego kwestie związane z pożądliwością są wyciągane jako przykład tego, że był po prostu człowiekiem i zgrzeszył i poniósł za to pewne konsekwencje, ale miał znowu pokój z Bogiem. Co znowu powinno nas jakby zachęcać do takiego myślenia, że to Pan Bóg wykonuje w nas 100% usprawiedliwienia. Że jeżeli mielibyśmy bazować właśnie na takich osobach, nawet jak Dawid i Abraham, to moglibyśmy dojść łatwo do przekonania, że no po prostu nie jesteśmy w stanie się Bogu podobać, ponieważ tamte osoby, nawet mimo, że są wymienione w Piśmie Świętym i na nie powołuje się apostoł Paweł, to one nie były w stanie dosięgnąć samemu zbawienia. Coś, na co chciałbym zwrócić uwagę w tych wersetach, to to, co występuje w wersecie 7 i 8, czyli powołanie się przez apostoła Pawła tak naprawdę na fragment jednego z psalmów, gdzie czasowniki, które tam występują, przebaczono nieprawości, grzechy zakryto, któremu Pan nie przypisze grzechu, znowu wskazują na tym, że domyślnym sprawcą tego wszystkiego jest Pan Bóg. I ta koncepcja zakrycia grzechu była istotna z punktu widzenia takiego systemu ofiarniczego, jaki obowiązywał w Izraelu, bo słowo zakryć grzech było właśnie związane z pewnymi rytuałami, którzy wykonywali kapłani. I zakrywając grzech, Bóg jakby usuwał go ze swojego widzenia. Czyli grzech zakryty jest grzechem, którego po prostu Pan Bóg już nie widzi. I w wersecie 7 widzimy, że pierwszym krokiem do pełnego pojednania z Bogiem i zbawienia jest przebaczenie, czyli otrzymanie tego przebaczenia grzechów. Czyli tym błogosławionym jest ten, którego grzech jest tak mocno przykryty, że Bóg już nie wyciągnie jego jako przestępstwo. Jesteśmy całkowicie oczyszczeni, a ta Boża sprawiedliwość jest nam znowu dana. I pytanie, które chcę skierować do nas, którzy wierzymy w Pana Jezusa, to czy rzeczywiście wierzysz, że w 100% autorem twojego odkupienia, twojego zbawienia jest Pan Bóg? Czy myślisz sobie jeszcze o czymś, co z siebie mogłeś do tego dołożyć? Czy na ile rzeczywiście stojąc przed Panem Bogiem mógłbyś powiedzieć: Panie Boże, to jest wszystko Twoje dzieło? Z kolei dla osób, które nie oddały swojego życia Panu Jezusowi, to chciałbym zadać podobne pytanie, które zadałem mojej koleżance w pracy. Jeżeli stanąłbyś przed Panem Bogiem, czy stanęłabyś przed Panem Bogiem dzisiaj, to co byś Mu powiedziała, co byś Mu powiedział? Jeżeli by Cię zapytał, na jakiej podstawie mam Cię wpuścić do wieczności? Niesamowitym jest to, że skoro to jest Bożym działaniem, zbawienie, ratunek człowieka, to chrześcijaninem możemy się stać w jednym momencie. Czyli nie musimy sobie właśnie zapracowywać albo na przykład przychodzić chociażby tutaj i myśleć sobie, no tak, przyszedłem do miejsca, w którym ludzie są uśmiechnięci, którzy sprawiają wrażenie, nazwijmy to jakiś, no nie wiem, niech będzie, że bardziej świętych, bo tu śpiewają takie święte piosenki, mężczyźni nawet śpiewają, co jest rzadkością pewnie. Możecie sobie pomyśleć, no tak, to ja tak naprawdę do tej ligi to za jakiś czas dołączę. I dopiero i wtedy, jak będę tak samo jak on, jak oni, to wtedy będę godny do tego, żeby jakoś przyłączyć się do Bożej rodziny. A z uwagi na to, że zbawienie może nastąpić w jednym momencie z Bożej łaski, z Bożego działania, tak naprawdę nie ma takiego usprawiedliwienia na to, jeżeli dotyka ciebie Boże Słowo i masz przekonanie o tym, że jesteś osobą grzeszną, która potrzebuje Jego odkupienia, to nie ma usprawiedliwienia na to, żeby nie odpowiedzieć dzisiaj na ten głos Pana Boga i nie oddać Mu swojego życia. Dobrze, kolejny punkt, znaki. Tu będziemy mówić akurat o obrzezaniu, ale przy okazji tego nazwijmy to znaku, będę chciał też dwa zdania powiedzieć na temat chrztu. Dobrze, przeczytajmy nasz tekst. Czy to szczęście ma być udziałem tylko obrzezanych? Co z nieobrzezanymi? Przyjrzyjmy się temu. Kiedy czytamy, że wiarę uznano Abrahamowi za sprawiedliwość, to pojawia się pytanie, w jakich okolicznościach się to dokonało? Czy był on wówczas obrzezany, czy nie? Otóż nie był obrzezany, był nieobrzezany. Znak obrzezania otrzymał jako pieczęć usprawiedliwionej wiary, tej wiary, którą miał przed obrzezaniem. W ten sposób stał się on ojcem wszystkich wierzących, nieobrzezanych, aby im również wiarę uznano za sprawiedliwość, i obrzezanych, tych jednak, którzy obok obrzezania wstępują również na drogę wiary naszego ojca Abrahama, wiary, którą miał jeszcze przed obrzezaniem. Patrzę na zewnątrz, widzę, że nie muszę się spieszyć z kazaniem, bo i tak nikt nie wyjdzie, także pociągniemy trochę dłużej. Apostoł Paweł prawdopodobnie zawarł w swoim liście tę kwestię obrzezania właśnie z uwagi na tą frakcję judaizujących chrześcijan, którzy mieszkali w Rzymie, ale ten sam wątek pojawia się również w innych miejscach Nowego Testamentu, między innymi w liście do Galacjan, ale też w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich widzimy, że zebrali się apostołowie i został zorganizowany sobór jerozolimski właśnie między innymi po to, żeby rozmawiać na temat kwestii obrzezania. To było tak mocno wrośnięte w tamtą kulturę, że trudnym było do przyjęcia, że teraz w momencie, w którym człowiek się wierzący, znaczy Żyd, ale nawraca się na chrześcijaństwo, wierzy Panu Jezusowi, że już nie trzeba się, że nie trzeba się obrzezać. Także to myślę, że było szokujące, co zostało ostatecznie ustalone na tym soborze. Ale co tutaj jest dla nas ważne, to, że ten znak w postaci obrzezania, on nastąpił po tym, jak Abraham już uwierzył Panu Bogu. Czyli to był znak potwierdzający przymierze, które Abraham zawarł z Panem Bogiem. To nie było tak, że najpierw nastąpiło obrzezanie, a następnie zaufanie Panu Bogu. I trochę to przenoszę na, chociaż to nie jest może idealne porównanie z chrztem. Adrian wspominał, że już za 2 tygodnie będziemy mieli chrzest, kilka osób będzie się chrzciło. I chrzest, w który wierzymy, to jest chrzest, który następuje po tym, jak ktoś w świadomym wieku odda swoje życie Panu Jezusowi, uwierzy w tą usprawiedliwiającą łaskę, w zbawienie z łaski. I chrzest jest po to, żeby powiedzieć Panu Bogu, ale też pokazać całemu otoczeniu, że ja należę do Pana Jezusa. Trudno jest po prostu nam się zgodzić na to, że chrzest, który by poprzedzał uwierzenie w Pana Jezusa, jest tym chrztem, o którym Panu Bogu chodzi. Dlatego też wierzymy, że chrzest w wieku świadomym, kiedy osoba już może o sobie powiedzieć tak, ja oddałem swoje życie Panu Bogu, ona jest tą właściwą sekwencją zdarzeń. Trochę podobnie jak tutaj z Abrahamem i z obrzezaniem. Także kluczem do osiągnięcia pokoju z Bogiem nie było obrzezanie, tylko wiara. I co jeszcze tutaj jest istotne, że wskazane, że Abraham stał się ojcem tych, którzy nie mając obrzezania wierzą. I to jest też niesamowita dla nas nadzieja i takie potwierdzenie jeszcze raz tego, że Abraham w jakimś sensie jest też naszym ojcem. Na obozach chrześcijańskich, na które mam okazję jeździć i czasami współorganizować, jest taka piosenka Ojciec Abraham i tam wszyscy śpiewają, są różne pokazuje się różne rzeczy i słowa mniej więcej tej piosenki idą tak, że Ojciec Abraham jest twoim i moim również ojcem. I w jakimś sensie tak jest. W sensie duchowym jesteśmy spadkobiercami Abrahama w zakresie jego wiary w Pana Boga. Prawo. To kolejny rozdział, który podejmuje, kolejny wątek, który podejmuje apostoł Paweł. Po tym, jak już rozprawił się z obrzezaniem Abrahama, przychodzi teraz do kwestii tego, w którym momencie i jak ma się prawo do usprawiedliwienia z wiary. Zauważmy, że to nie za pośrednictwem prawa Abraham wraz z potomstwem otrzymał obietnicę, że będzie dziedzicem świata. Stało się to za pośrednictwem usprawiedliwiającej wiary. Jeśli dziedzicami są ci, którzy trzymają się prawa, to wiara traci znaczenie, a obietnica swą treść. Prawo bowiem sprowadza gniew, a tam, gdzie nie ma prawa, nie ma wykroczenia. Obietnica natomiast dlatego została uwarunkowana wiarą, aby udział w niej był sprawą łaski. Została także dana w taki sposób po to, aby dotyczyła całego potomstwa, czyli nie tylko tych, którzy trzymają się prawa, ale i tych, którzy podążają śladami Abrahama, ojca nas wszystkich. Zgodnie ze słowami ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. Czynią to natomiast przed obliczem tego, któremu on uwierzył, Boga, który ożywia umarłych i to, czego nie ma, powołuje do bytu. I pewnie jak czytacie ten fragment, to macie wrażenie, że apostoł Paweł cały czas siebie powtarza, że on na różny sposób mówi o tym samym. Ale myślę, że my bardzo potrzebujemy co jakiś czas uświadamiać sobie i wracać do korzeni i po to, żeby z różnych perspektyw jeszcze raz usłyszeć to, co jest istotą naszej wiary. No, tym razem apostoł Paweł dotyka kwestii prawa. No i teraz co było najpierw? Czy najpierw było prawo, czy najpierw była wiara Abrahama? Oczywiście najpierw była wiara Abrahama, bo Mojżesz i nadanie prawa mojżeszowego następowało później. Także to też zbija jakby argument tych, którzy mówią tak, ponieważ on działał zgodnie z prawem, zgodnie z jakimiś zasadami, dlatego mógł być usprawiedliwiony. To także i obrzezanie, i nadanie prawa nastąpiło po tym już, jak Abraham został uznany za sprawiedliwego. No i wreszcie ostatni kawałek z tego czwartego rozdziału dotyczący istoty wiary i tego, co tak naprawdę wiara Abrahama mu umożliwiła i czym jest i jakie są rodzaje wiary na podstawie tego tekstu. Abraham wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z zapowiedzią takie będzie twoje nasienie. I nie cofnął się w wierze, choć miał świadomość, że jego ciało, jako około stuletniego mężczyzny, jest już martwe, podobnie jak martwe jest łono Sary. Nie zwątpił on w niewierze w obietnicę Boga. Przeciwnie, wzmocniony wiarą, oddał Bogu chwałę. Był przy tym w pełni przekonany, że to, co Bóg obiecał, ma również spełnić. ma moc również spełnić. Właśnie dlatego uznano mu to za sprawiedliwość. Nie czytamy przy tym, że uznano mu tylko ze względu na niego. Stało się to również ze względu na nas. Nam to też, nam ma to być uznane wierzącym w tego, który wzbudził z martwych Jezusa, naszego Pana, wydanego za nasze upadki, wzbudzonego dla naszego usprawiedliwienia. No i to jest właśnie fragment o tym, czym jest wiara i jak ona działa. I czytamy tutaj, że wiara jakby powstrzymała Abrahama od tego, żeby być słabym. Ona wzmocniła go, ona spowodowała, że się nie zachwiał. Został umocniony w wierze, ale jaki był jej sekret? No więc sekretem Abrahama było to, że on nie patrzył na siebie, ale patrzył na Pana Boga. I myślę, że to jest jedna z takich myśli centralnych, którą chciałbym, żebyście ze sobą dzisiaj zabrali. Wiara oznacza to, że koncentrujemy się nie na nas, ale na Panu Bogu. I im więcej myślimy o Panu Bogu, im więcej czytamy o Panu Bogu, im więcej modlimy się, tym bardziej rośnie nasza wiara, tym mniej koncentrujemy się na sobie i na naszych własnych osiągnięciach, ponieważ tym, który jest sprawcą wiary i też który nam daje wykonanie, jest Pan Bóg. Także im mniej patrzymy na siebie i bardziej na Pana Boga, tym większa jest staje się nasza wiara. Jeszcze o tym kiedyś wspominałem, że mamy taki zwyczaj z moją żoną regularnie jeździć rowerem nad morze, stanąć na końcu molo i wyciągnąć psalm 24, patrząc się na morze. Czytamy ten psalm 24, gdzie jest między innymi takie słowa. Własnością Pana jest ziemia i to, co ją wypełnia. Do Niego należy świat wraz z Jego mieszkańcami. On ją bowiem osadził wśród mórz, On ją utwierdził nad rzekami. I słuchajcie, ilekroć czytamy ten sam psalm, stojąc na tym molo, patrząc się na Zatokę Gdańską, nasze problemy codzienne, nasze wyzwania, to, co chcemy Panu Bogu powierzyć, automatycznie staje się jakby mniejsze. W sensie wagi, jaką temu przypisujemy. Mniej się tym martwimy w momencie, w którym otwieramy horyzont i myślimy sobie, Boże, Ty jesteś wszechmogący, Ty jesteś wszechobecny, Ty jesteś sprawiedliwy, święty, niezmienny. I taka właśnie była wiara Abrahama. Co spowodowało, że Abraham poszedł za Bożym powołaniem i udał się w podróż tak naprawdę w nieznane. Także jak wiemy, że jak Bóg składa obietnicę, to na pewno ją realizuje, bo Bóg dotrzymuje słowa, nie zmienia zdania, nie kłamie, nie zaprzecza sam sobie i ma wreszcie zasoby do tego, żeby zrealizować to, co sam zaplanuje. Także powiedziałem o takim pierwszym czynniku, który determinuje siłę naszej wiary, czyli to, na ile patrzymy na Boga i w jakiego Boga wierzymy. Ale drugim czynnikiem jest to, na ile aplikujemy to, w co wierzymy. Bo wdrażanie wiary w życie, czyli podejmowanie pewnych działań będących konsekwencją naszej wiary, jest tym, co również powoduje, że nasza wiara rośnie. Czyli jak wykonamy pierwszy krok, to widzimy, że możemy też wykonać kolejne. I znowu bardzo, bardzo świeży przykład. Jedna ze znajomych, która jak się okazało ma spore problemy takie natury psychicznej, dowiedziała się o pewnym wydarzeniu, które dla kobiet, które było organizowane, które zachodziło pewne ryzyko, że to spotkanie może się nie odbyć z uwagi na COVID, i czy w ogóle robić spotkania na żywo w związku z COVID-em. Ale jak się okazało, ta znajoma poszła na to spotkanie, doświadczyła w czasie tego spotkania niesamowitej rozmowy, doświadczyła modlitwy, doświadczyła takiego wzmocnienia, że w momencie, kiedy wczoraj nam o tym opowiadała, jak bardzo to było dla niej cenne, jak bardzo jej to pomogło w życiu, to ja tylko sobie pomyślałem, mówię, świetnie, bardzo się cieszę, że to spotkanie się odbyło. Nie, że to, powiedzmy, ryzyko zostało podjęte, oczywiście zostały tam zachowane względy bezpieczeństwa, ale że w ogóle podejmowanie działania w wyniku naszej wiary jest tym, co myślę, że nas uskrzydla i że nasza wiara wzmacnia, bo możemy bardzo dużo się teorii naczytać, i nawet tutaj z Pisma Świętego i Abrahamie, ale dopóki nie podejmiemy pierwszego kroku, to jest mało prawdopodobne, że nasza wiara będzie rzeczywiście rosła i będziemy chcieli wykonywać dalsze rzeczy dla Pana Boga. Wracając do Abrahama. Abraham miał świadomość swojego ciała i swojej starości, tak? On wiedział, ile on ma lat, że ma 90 lat, że jego żona już, myślę, dawno nie może mieć dzieci. Ale mimo to, patrząc tym faktom prosto w oczy, nie powstrzymał się od działania. I myślę, że tak samo jest z naszą wiarą, z chrześcijaństwem, że to nie jest jakby ucieczka od rzeczywistości, że my się spotykamy i nie patrzymy na problemy, jesteśmy poza nimi, gdzieś lewitujemy. Nie, my patrzymy jako chrześcijanie prosto w twarz problemom, ale równocześnie patrzymy prosto w twarz Panu Bogu i mówimy: Panie Boże, to jest ten problem, nie radzę sobie, potrzebuję Ciebie. Także nic nie ma tak naprawdę ważniejszego na świecie niż dobre zrozumienie przesłania tego fragmentu o usprawiedliwiającej wierze. Trzeba być pewnym tego, że nasza dusza, czy wasza, czy twoja dusza jest bezpieczna, ponieważ wszyscy umrzemy i w pewnym momencie będziemy musieli stanąć przed Panem Bogiem i coś mu powiedzieć. Jedni z nas powiedzą: no tak, starałem się być dobrym chrześcijaninem. Co będzie skłaniało nas, co będzie oznaczało, że gdzieś z tyłu głowy mamy te uczynki, które wykonaliśmy. Inni powiedzą: ponieważ uwierzyłem i staram się pełnić Jego wolę. Czyli znowu mamy: okej, tu fajnie, wiara, ale jeszcze sobie dodajemy te uczynki, że to jest to, co nas ostatecznie do Boga prowadzi. Wreszcie trzecia opcja może być taka: bo ja uwierzyłem w Boga z całego serca. Co może brzmieć na początku całkiem poprawnie, ale oznacza to, że to ja coś zrobiłem i to jest jakby moim uczynkiem, że uwierzyłem. Tymczasem ta wiara zbawiająca to jest wiara oznaczająca zaufanie w to i wiarę w to, że to Pan Bóg nas odkupił, że to On dzięki ofierze swojego Syna przyniósł nam zbawienie. Także w takiej wierze nie ma nic, z czego my moglibyśmy być dumni, co moglibyśmy powiedzieć, że to jestem ja i moja decyzja zagwarantowała mi miejsce w niebie. To nie twoja decyzja, ale to ofiara Pana Jezusa na krzyżu i to, że uwierzyłeś w to, że to zostało dla ciebie przygotowane.